Partnerem CoDrive jest Continental, producent opon Continental Winter Contact 8S.
Dzień dobry, witam. CoDrive numer 72. W ogóle to jest, patrzcie, jak my dbamy o te numerki. Nie wszystkie podcasty tak wiedzą od razu, jak zaczynają, który to jest numerek podcastu. Przed ostatnim wyścigiem sezonu 2024 to będzie Grand Prix Abu Zabi, a po Grand Prix Kataru są ze mną Aldona Marciniak w kolorze swojego plakatu, który tak zawsze chwalicie. Dzień dobry, Aldona.
Dzień dobry.
I jest ze mną Cezary Gutowski w kolorze swojej duszy.
Czyli blado... Szara. Dzień dobry, witam serdecznie.
Nie no, metaliczna, wiesz, z tej strony.
Tak to chciałeś.
Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, że walka o mistrzostwo wcale jeszcze nie jest zakończona i wciąż trwa. O tym, za co Max Verstappen nienawidzi George'a Russella. No i dlaczego jeden z kierowców nie pojedzie w Grand Prix Abu Zabi, w jego miejsce wskoczy ktoś inny. Ale zanim przejdziemy do propsów i disów za Grand Prix Kataru, to przypominamy o super zniżce na opony Continental. Po pierwsze, kod zniżkowy, po drugie cashback blik. Wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie, to znaczy tam jest link i wszystko możecie sobie wejść i zobaczyć. A Aldona może nam coś powie o tych oponach zimowych Continental na przykład. Aldona, jak się jeździ?
Winter Contact 8S. Słuchajcie, no to są opony przede wszystkim premium przeznaczone do aut sportowych. Więc jeżeli o tym takie auto macie i nie chcecie tracić tego sportu na zimę, to też jak patrzę, jak ta aura wygląda na zewnątrz, to jest właśnie ten wybór. A poza tym ja ostatnio stałam się świeżym posiadaczem all-season contact, czyli opon całorocznych, które też są super, jeżeli na przykład więcej jeździcie po mieście albo tylko po autostradach, dużych trasach, nie trzeba gdzieś tam się martwić o jakieś zaśnieżone mocno uliczki, to wtedy też dadzą radę, ale generalnie są dobrym wyborem, jeżeli nie chcecie dwa razy w roku zasuwać na zmianę opon, a ja na przykład nie przepadam, bo zawsze zapominam i ostatnio swoje zimówki przeciągnęłam do czerwca, więc cud, że jeszcze żyją.
Czyli zrobiłaś cały dystans na miękkich.
No o, to, dokładnie, dokładnie.
Ale w końcu by się przetarły i znowu by dobrze działały, tak? Dobrze to rozumiem.
Czy ja wiem, jak już na płótno wjeżdżasz, to już przestają, ale myślę, że wytrzymały.
Także zachęcamy jeszcze raz, wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie i link również. No a jeszcze skorzystając z okazji, że jeszcze mnie nie zagadali i mam chwilę głosu, to chciałem podziękować oczywiście za wszystkie lajki, polubienia i komentarze, które zostawiacie bardzo tłumnie pod naszymi podcastami. Zawsze serce rośnie, jak człowiek wchodzi rano następnego dnia i musi odpisać, znaczy musi, chce odpisać na 150 wiadomości i prawie wszystkie miłe. Także zachęcamy, jeżeli wam się podoba, to kliknijcie kciuk w górę. Jeżeli chcecie słuchać więcej, a jeszcze nie subskrybujecie kanału Cezary Gutowski o Formule 1, to też zachęcamy, bo tam wpada dużo wartościowych materiałów. A teraz przechodzimy już do propsów i disów za Grand Prix Kataru. Bardzo na świeżo, bo to Grand Prix wydarzyło się wczoraj, to znaczy my to nagrywamy w poniedziałek 2 grudnia, czyli przedwczoraj, kiedy wy tego słuchacie. Bardzo ciekawy wyścig, wydaje mi się, fajnie się to oglądało i zaczniemy od Aldony Marciniak. Proszę bardzo, Aldona, żeby nie było, props.
Mój props idzie do Guan Yu Zhou, który w przedostatniej szansie w Formule 1 sprawił, że już wszystkie zespoły w tym sezonie, już w przedostatnim wyścigu sezonu mają punkty. No ale nie, tak serio, to jest taki zespół, o którym często zapominamy, bezbarwny. Właściwie jedyne, czym się zapisali w tym sezonie, to tym, że gdzieś na etapie przerwy wakacyjnej zastanawialiśmy się, czy te punkty będą. Dokładnie tak samo zapamiętam karierę Guan Yu Zhou jako kompletnie bezbarwną, więc fajnie, że chociaż w tym ostatnim sezonie to on ma te jedyne punkty dla Zaubera.
Ja to go zapamiętam z tego, że po 2 latach jego obecności dowiedziałem się, że on jest ikoną mody w Chinach. To było bardzo ciekawe. No dobrze, proszę Czarku, props od ciebie, ja gdzieś na końcu.
Szansa na sukces, bo Aldona powiedziała, że ostatnia szansa to Joe. To się Aldona też zdaje się, szansa na sukces?
Coś no tam, już.
Są pewne legendarne filmy, tak? No. Nie ma się czego wstydzić, moja droga.
Ja początkowo myślałem, żeby dać propsa Lando za to, że oddał zwycięstwo w sprincie Piastriemu, ale całościowo za weekend mi się to... A co, nie podoba ci się ta sytuacja, że oddał? Słusznie oddał, czy nie? A mi się bardzo podobało.
Mi się nie podobała, dlatego że gdyby oddał i powiedział, uważałem, że to było okej po tym, co Oskar zrobił dla mnie w Brazylii, to by było spoko. Ale on ją oddał i powiedział, no ja nie jestem tu po to, żeby wygrywać w sprintach, tylko ja chcę wygrywać w wyścigach. Czyli jakby pokazał, jak bardzo mało to dla niego znaczy i w związku z tym to oddał.
Okej, okay, masz rację, trochę wiesz, faktycznie, jak to Lando, nie coś nam z przekazem, bo czasami ten, że wypada, że wychodzi. To mi się podobało, ja to dałem taką ankietę, czy powinien oddać, czy nie oddać na Twitterze podczas wyścigu i okazało się, że to miejsce oddał. Mój props idzie dla Maxa Verstappena, po pierwsze za to zwycięstwo, które, no nie powiem, że nie było spodziewane, bo nawet czy nie obstawiłem, że on wygra, ale bym zgarnął wysoką premię, no ale jednak w kontekście weekendu i po co dzieje się po sprincie, to wyglądało się absolutnie wykluczone, no i potem jakby to pomimo tego, że George Russell odebrał mu to pole position przy zielonym stoliku, to on wygrał ten wyścig i jazda i to zwycięstwo to jedno, a naprawdę super był ten pojedynek na najszybsze okrążenia między nim a Lando. Ja wiem, że to nie wygląda spektakularnie w telewizorze, ale ktoś jakby ogląda Formułę 1 całościowo, patrzy na live timing i pamięta tę Formułę 1, kiedy nie było DRS-u i kiedy było więcej właśnie takich pojedynków strategicznych i na czas okrążeń, no to to było super fajne. Naprawdę chłopaki na bardzo trudnym torze fizycznie, gdzie są ogromne przeciążenia i okrążenie po okrążeniu cieli się na dziesiąte części sekundy. I to było mega fajne. Natomiast najbardziej propsa daje Maxowi nie za wyścig, tylko za to, co powiedział po wyścigu.
Do czego jeszcze wrócimy za chwilkę. A od mnie props dla Pierre'a Gasly, który kolejny fantastyczny wynik. Jeszcze tydzień wcześniej również by mógł prawdopodobnie osiągnąć wspaniały wynik, gdyby nie awaria wtedy. No ale bardzo ważne punkty Alpine, które broni jak może szóstego miejsca w klasyfikacji konstruktorów. W ogóle to takie, lubię takie historie, wiecie. Rok temu McLaren fatalnie, w tym roku, no czy mistrz, to zobaczymy, też o tym porozmawiamy. Na początku roku Alpine po prostu taczka, sami mówili przed testami, że oj, będzie słabo, no to jak zespół już nie lukruje, tylko mówi, że naprawdę będzie fatalny sezon, to już znaczy, że jest naprawdę źle. I pod koniec bardzo fajne wyniki. I tak ten Pierre Gasly trochę przypomina o sobie, że on tam jest, że jeszcze może nie trzeba go skreślać i że wcale nie jest taki wcale zły. No to Dissen, od Aldona, Dissen.
Dla mnie mimo wszystko Diss dla Lando Norrisa. Za to, że nie zwolnił na tej żółtej fladze. To są takie rzeczy, które w momencie, w którym... Wyobraźcie sobie, że mamy sezon 2021 i to Lando Norris jest Hamiltonem. To jest sytuacja, którą przegrywasz mistrzostwo. Jakby nie możesz sobie pozwolić na takie rzeczy w pewnym momencie. Musisz pilnować naprawdę wszystkiego. To, jak została rozegrana ta sytuacja, to jest inna sprawa. Czy nowy dyrektor wyścigowy musi odejść, to jest druga sprawa. Natomiast ostatecznie wszyscy zwolnili Lando nie. I to jest tylko jego błąd, który sprawił, że stracił szansę na zwycięstwo w tym wyścigu. Pewne drugie miejsce przepadło. McLaren bardziej zagrożony w walce o tytuł konstruktorów. Teraz to jeszcze jakby ujdzie na sucho, natomiast przyjdą takie momenty, w którym takie rzeczy będą decydujące.
Czyli Bajlando.
Bajlando.
Czarku, Disik.
Długo rozważałem, ale ostatecznie doszedłem do wniosku, że mój Dis powęduje w ręce Nico Hülkenberga, który pokazał w ten weekend cały swój lachacz możliwości. Po pierwsze, no, naprawdę bardzo dobry sprint i to siódme miejsce i dwa punkty, a potem no, w kwalifikacjach to nie była jego wina do głównego wyścigu, problem z mocą, natomiast potem najpierw wysadzenie z toru Ocona na Colapinto, wyeliminowanie dwóch kierowców, za co nie rozumiem, dlaczego nie dostał kary, bo pojechał jak amator w pierwszym zakręcie, a potem sam sobie raczył jeszcze wypaść z toru po wznowieniu wyścigu pięknym spinem, pokazując jakby to, co w nim jest najgorsze, czyli obok super prędkości absolutny brak przewidywalności, po prostu kierowca, na którym ostatecznie nie można jednak polegać i to, że Alpine wyprzedziło Haasa w klasyfikacji, to z jednej strony trochę szczęścia i świetna jazda Gastiego, ale w dużej mierze też kwestia tego, że Hülkenberga nie było tam, gdzie być powinien.
Zgoda. No to ja kontynuuję moją krucjatę manifestacji antymeksykańskich. Ode mnie dis dla Sergio Pereza, który, no, doszliśmy już do momentu, w którym jest mi już go trochę szkoda, ponieważ on już, no wiecie, być wyprzedzonym na początku sprintu w alei serwisowej, Christian Horner mówi, jest powód, dla którego wypuściliśmy go 7 minut przed Colapinto. No, kurczę, do tego też jeszcze wrócimy, ale no, szkoda mi go po prostu, bo naprawdę sporo w tej Formule 1 zrobił, a teraz nikt o tym nie pamięta, tylko jest synonimem jakiejś klapy i porażki, tak? Na zasadzie, jeżeli przechodzi do Q2, to wszyscy biją brawo i mówią, o, Perez w Q2, no, nie powinno to tak wyglądać w tak mocnym samochodzie, w tak mocnym teamie, z kierowcą, który jednak jeszcze niedawno tyle potrafił osiągnąć. Troszkę tak Danielem Ricciardo tu pachnie. No nie wiem, nie wiem. No myślę, że jeszcze do tego wrócimy, do Pereza. I do tego, czy z tego to się jeszcze można wygrzebać. No ale zostaniemy jeszcze w Katarze. I nie mówię tutaj o wszędobylskich pojonujących chorobach, chociaż to też jest wszędzie. Porozmawiajmy sobie o wielkim rage'u Maxa Verstappena, bo no nie chcę powiedzieć, że jest to bezprecedensowe, bo na pewno były takie historie, kiedy kierowca innemu kierowcy nawkładał, natomiast w obecnej Formule 1, gdzie dużo jest takiej, wiecie, politycznej poprawności i tego, że wszyscy są mili i się tolerują i w ogóle tak, to tam emocje. Max Verstappen wychodzi i przed kamerami strzela takie teksty w stronę George'a Russella, że no nie można obok tego przejść obojętne, zwłaszcza, że bardzo dużo ludzi no nie tyle nie dementuje, oni mówią, no tam nie chcieliśmy mówić, ale to troszkę tak jest, fajnie, że Max powiedział. I w ogóle Max po pierwsze powiedział po karze, zacznę od tego, co powiedział po tej karze, którą dostał po kwalifikacjach o George'u Russellu. Siedząc w pokoju sędziów, byłem bardzo rozczarowany, gdy to wszystko się działo. To było bardzo rozczarowujące, bo my wszyscy tu bardzo siebie nawzajem szanujemy. W karierze bywałem w pokoju sędziów wiele razy z ludźmi, z którymi się ścigałem. Nigdy jeszcze nie widziałem kogoś, kto tak bardzo stara się zrobić na złość innemu człowiekowi, użyję parlamentarnego słowa. Po tym straciłem do niego cały szacunek. No i spytany o tym, czy porozmawiają sobie na spokojnie, tam pani reporter próbowała, że słuchaj, no tak, wiesz, jak z Norrisem. Teraz nie porozmawiamy, ale wiesz co, on zawsze zachowuje się ekstremalnie grzecznie tu przed waszymi kamerami, ale gdy siadacie osobiście obok siebie, jest kompletnie inną osobą. Naprawdę nie potrafię tego zrozumieć. W takim razie równie dobrze może się odwalić. Nie chcę mieć z nim nic do czynienia. No i wiecie, tutaj faktycznie George Russell w kreowaniu swojego obrazu super grzecznego chłopca wychowanego, takiego chłopaka z sąsiedztwa, tylko takiego ultra bogatego, ale chłopaka z sąsiedztwa, no z drugiej strony może właśnie chłopcy z sąsiedztwa ultra bogatego tacy są.
No, raczej kolega z country klubu bardziej.
No niech będzie kolega z country klubu, po czym okazuje się, że jak tylko ma okazję, to jest tam scyzoryk z inkrustowaną diamentami rękojeścią, który wbija ci w plecy. No i po pierwsze, no nie chcę nawet pytać, czy was to dziwi, bo rozumiem, że takie zdanie o George'u, że potrafi być, lekko mówiąc, dwulicowy, chyba jest taką tajemnicą Poliszynela? Aldona, jak to wygląda z twojej perspektywy?
Słuchaj, George jest w tym świetny. Jest naprawdę świetny i zawsze był w ustawianiu mediów pod siebie, w ustawianiu narracji pod siebie, więc jakby tu nie wydarzyło się absolutnie nic, co by mnie jakoś zdziwiło. No, trochę wracamy do słynnego cytatu z Roberta: chcesz mieć przyjaciela w Formule 1, to kup sobie psa. Jakby o co się Max bulwersuje w tym momencie?
A dla mnie wydarzyło się coś, co mnie zdziwiło, i to było to, że Max to wygarnął jeszcze brytyjskiemu kierowcy, co jest największym grzechem, jaki możesz zrobić w brytyjskim padoku, bo takim padokiem jest Formuła 1, ale to już jest ten element tej wojny, po prostu kiedy Max powiedział, sorry, nie ma bata, nie będę tańczył jak mi gracie, koledzy z UK, tylko dlatego, że nie mam waszego paszportu, i powiedział coś takiego o kierowcy z Wielkiej Brytanii. To jest jego największe przewinienie i to jest taki największy przejaw brawury, czy nawet odwagi w standardach tego, jak wygląda Formuła 1. Natomiast to, co ja bardzo cenię, to, że po prostu on obnażył hipokryzję George'a. Teraz nie chcę też tak bardzo jechać po Russellu, bo moim zdaniem Russell jest taki, jest, no bo po prostu nie widzi pewnych rzeczy, nie rozumie, tak działał wcześniej i jest tak wychowany i znowu jest z kraju, który stoi na hipokryzji bardzo mocno, taka jest prawda, niestety. I to jest jakby, on nie wie, że można inaczej prawdopodobnie, więc z perspektywy lat powinien podziękować Verstappenowi, bo być może dostał taki sygnał, że ej stary, zobacz, co się zrobił w ogóle, tak się nie robi, spójrz w lustro, no come on, ja może jesteś do tego przyzwyczajony i u was w country klubie robicie takie rzeczy, ale jeżeli jesteśmy kumplami i robisz jedno przed kamerami, na przykład, no to prawdziwy mężczyzna jakby już tym bardziej, kiedy one zgasną, jest facetem, tak, nie robi takich rzeczy, a tutaj chodziło o takie po prostu podpierdzielanie. Więc podsumowując, mi się wydaje, że też nie można George'a skreślać tym wszystkim. On po prostu się zachował tak, jak uważa. Walczył przy zielonym stoliku o to, żeby przejąć to pole position. Ale no, ja doceniam Maxa, że on to po prostu pokazał, bo to nie był pierwszy taki przypadek. Kierowcy różne sobie robili numery. No i w momencie, kiedy wychodzisz otwarcie przed kamerą i mówisz, zaraz, zaraz, ten facet to jest, no sorry, zachowuje się jak ten dyk, no to...
Jak Prawo, Richard, nie? Znaczy.
Jak Richard, tak. Jak Richard. Skrót od Richarda.
Ja to uważam, że tak się powinno robić i taka weryfikacja no jest godna pochwały w świecie, który jest taki zakłamany, właśnie sztuczny, dużo udawania, takiego pięknych słów. I teraz jeszcze raz, ja George'a lubię generalnie, on jest takim czarusiem, tak to nazwijmy, przed kamerami. Jest generalnie miłym facetem, dla mediów przynajmniej, no i, ale też miałem kilka prywatnych sytuacji i zawsze był w porządku. Znaczy nie taki, że o tutaj coś, co tam słuchać, w ogóle zawsze taki, powiedzmy, trochę księcioniem, ale generalnie nie miał w sobie takiego pierwiastka, nie wiem, znowu...
Skurczybyka.
Tak. Natomiast ta weryfikacja, ona była potrzebna. Była potrzebna, żeby ludzie zobaczyli też na świecie, że istnieje rozdźwięk często dzięki, między tym, co ludzie pokazują przed kamerami, na kogo się kroją, a tym, jak się zachowują przy zamkniętych drzwiach, i uważam, że takie rzeczy powinno się po prostu robić. To, co zrobił Max.
A czy nie macie takiego poczucia, że w ogóle ten sezon jest przełomowy pod tym względem, pod względem tego, jak się dużo mówi o tym, że właśnie nie mam brytyjskiego paszportu, że brytyjskie media ustalają tu swoją narrację, że coraz większa ilość kierowców, liczba kierowców się na ten temat wypowiada. No i Max Verstappen, którego no, choćby chcieli go zignorować, to nie mogą, bo jest mistrzem świata i to jeszcze w dodatku aktualnym, do tego czterokrotnym. Na przykład bardzo fajnie powiedział Fernando Alonso: w takim razie ja w Abu Zabi przyspieszę za rywalem na moim okrążeniu wyjazdowym i poproszę, żeby go ukarali. Z kolei Christian Horner powiedział, że myślę, że ta kara była bardziej podyktowana nie zachowaniem Maxa, ale histerią George'a. I to faktycznie ta reakcja George'a była taka, jakby mu tam Max po prostu wyskoczył, wiecie, no na ostatnim, no, no nawet nie wiem co.
Więc... Trochę się Australia przypomina, co? I Fernando Alonso.
Tak, tak.
Tak, tak, tak jest.
Więc jestem ciekawy, na przykład, no nie sądzę, żeby teraz Brytyjczycy zmienili całą narrację na swoją i sposób prowadzenia telewizji, ale no coraz, wiecie, jak to jest. Jak się pojawi mała rysa na tym szkle, to ona potem może coraz szybciej zacząć pękać, tak jak ktoś zacznie coraz bardziej o tym mówić. A Max Verstappen w tym sezonie pokazuje, że nie boi się mówić to, co myśli, i też do dziennikarzy, i też do telewizji, które no, są bardzo istotne, tak, z punktu widzenia. Proszę.
No mi się wydaje, że tutaj bardzo dobrze trafił Horner z tym słowem histeryk. To jest coś, co pasuje do George'a. Okej, no nie chcę tam mieć do niego pretensji, że stojąc na środku toru w tym, w Australii na wyjściu z szybkich łuków, no nie czuł się zbyt komfortowo w tym samochodzie, no ale jednak zareagował tak bardzo, bardzo emocjonalnie i faktycznie, no można, rzeczby można histerycznie, ale przecież coś, za co sobie robił z niego jaja Verstappen wtedy, jak prawie wygrał Grand Prix w Bahrajnu, czy to było, znaczy ten drugi wyścig w Bahrajnie, jak zastępował Hamiltona w 2020 roku i wyszedł, tak się łapał za głowę, się położył na tej trawie i wtedy nabijał się z niego Max, że tutaj trzeba zrobić jakiś mały dramacik i tak dalej. To też był jakiś przejaw takiej histerii w pewnym sensie, czy bardziej aktorskiej, czy takiej bardziej naturalnej, więc mi się wydaje, że to słowo histeria, histeryk też pasuje dość dobrze do tego, jak potrafi się zachować George Russell.
No dobrze, to teraz przejdziemy jeszcze do jednego tematu, ostatniego już w związku z Katarem, czyli kara dla Lando Norrisa, bo o tym się mówi bardzo dużo. Przypomnijmy, kara stop and go 10 sekund. No, powiem szczerze, dawno nie widziałem takiego, czegoś tak potężnego za cokolwiek w ogóle w wyścigu. No i szef Mercedesa Toto Wolff powiedział dla Sky, i wydaje mi się, że to bardzo dobrze podsumowuje. Ja uważam tak samo jak on. Może w ogóle ja pierwszy to powiedziałem, a on usłyszał, nie jestem pewien. Powiedział tak: kary były brutalne, szczególnie dla McLarena, a coś takiego może kosztować tytuł. Najważniejsza jest powtarzalność, to znaczy jeśli przychodzi nowy dyrektor wyścigu i ma twardą rękę, to okej, tak długo jak wszyscy o tym wiedzą. W sensie, że zawsze tak jest. I że trzeba się dostosować. Czyli jeżeli ma pan teraz taki pomysł, że tak będzie pan karał, no to okej, tylko żeby nie było tak, że za tydzień w następnym wyścigu będzie coś podobnego i dostanie 5 sekund na przykład, albo w ogóle upomnienie, tak? Co też się... Wydaje mi się, że w ogóle to jest największy problem sędziowania w Formule 1, ten brak przejrzystości i brak tej konsekwencji. To znaczy, że dzieją się rzeczy... I niby w dwóch różnych sytuacjach, w dwóch bardzo podobnych sytuacjach mogą być dwa zupełnie różne wyroki. Więc proszę bardzo, tak jak zwykle na krótko. Aldona, za surowa kara czy nie za surowa?
Przepraszam, pan nowy w tym sporcie? Problemy z konsekwencją. No, tak, oczywiście, że tak. To jest kłopot. Więc tak naprawdę dopiero się przekonamy, czy rzeczywiście ta konsekwencja będzie, czy nie. Moim zdaniem kara jest za surowa, natomiast jakaś powinna być, bo faktycznie Norris na podwójnej żółtej fladze nie zwolnił. Natomiast ja bym trochę jeszcze też odwróciła to pytanie do tego żartobliwego mojego z początku, czy Rui Marquez musi odejść, bo ja nie rozumiem tego, dlaczego czekaliśmy, aż coś się wydarzy, żeby ten wyścig zneutralizować. Potem nawet poszedł taki komunikat wewnętrznymi kanałami od FIA z tłumaczeniem, dlaczego nie było tej neutralizacji wcześniej. Wirtualnej neutralizacji nie mogło być, bo nie było wystarczającej przerwy że między zawodnikami, żeby móc po prostu wbiec na tor. No a uznali, poczekajcie sobie, to szybko jeszcze otworzę.
Oni powiedzieli, że są takie procedury, że jak leży jakiś kawałek odłamków nie na torze wyścigowym, to nie trzeba tego wyścigu przerwać w jakiś sposób, czy zakłócać. Sęk w tym, że Valtteri Bottas zjeżdżając z drogi jednemu z dublujących go kierowców najechał na to lusterko, to było lusterko Albona i jakby rozwalił w drzazgi. Zaraz potem po prostu na tych drzazgach opony sobie uszkodzili Hamilton i Sainz, a to już była sytuacja niebezpieczna i rodzi się pytanie, czy jednak dyrektor wyścigu nie powinien właśnie temu zapobiec wcześniej.
Znaczy wiesz, jesteśmy w połowie wyścigu. Co on sobie myśli, że to lusterko zniknie, wyparuje? No przecież to było jasne, że to jest kwestia czasu, że w sytuacji, w której będzie jeszcze do tego coraz więcej dublowania, będziemy się zbliżać do końca, że ludzie będą zjeżdżać z tej linii wyścigowej. No absolutnie tak, więc ja nie wiem, na co oni czekali. W sytuacji, w której rozwiązanie było proste. Nie wiem, czy to było w głowie, dobra, nie będziemy wpływać na przebieg wyścigu i dawać neutralizacji teraz. Nie wiem, nie kumam. Dla mnie błąd był tam.
Chodziło o to, żeby faktycznie nie wpływać na losy wyścigu i nie dawać darmowych pit-stopów. Zwróćcie uwagę, jaka była znowu afera w tym São Paulo, że tutaj czerwona flaga. Zrobienie safety cara w momencie, kiedy kilku kierowców zjechało już po nowe opony, to jest oczywiście utrudnienie tego wyścigu tym kierowcom. Więc mi się wydaje, że był tak trochę między młotem i kowadłem i podjął złą decyzję, bez cienia wątpliwości. Trzeba było ten wyścig na chwilę jakby spowolnić, żeby to lusterko zgarnąć, ale też rozumiem, czego chciał uniknąć. No to był błąd człowieka, który jeszcze zaczyna tak naprawdę Formułę 1 i mówienie, że powinien odejść w ogóle po dwóch tylko wyścigach, które tak naprawdę moim zdaniem były całkiem dobrze prowadzone.
Ej, no śmieje się, absurd. No.
W sensie, że tak, stąd też mówię, że to absurd, nie? To jeszcze nie to. Natomiast wracając jeszcze do tej sytuacji z tą żółtą flagą, zwróć uwagę, że to Max Verstappen zakablował Lando, a Lando powiedział, zrobił mu dokładnie tak samo, co jest dość interesujące. Natomiast raz, że w ogóle wypatrzył to sam Max, a dwa, że on zyskał, znaczy stracił 60 sekundy straty przewagi nad Norrisem. I rodzi się pytanie, to o ile zwolnił Max Verstappen, tak? Czy te 60 sekundy na okrążeniu w tym jednym miejscu to jest tak, sprawia, to jest ta różnica nieba i ziemi, tak? Że jak zwolnisz o 6 dych, to jest wszystko super bezpiecznie przy podwójnych żółtych flagach, a jak nie zwolnisz o 60 sekundy, to stwarzasz ogromne niebezpieczeństwo? nie ma tutaj takiego...
No tak, jasne, tylko to już też nie wina Maxa Verstappena, tylko jeżeli przepisy na to pozwalają, że możesz odpuścić na chwilkę dosłownie, zdjąć, mniej musnąć ten gaz stopą, no to tak zrobił, tak? Jeżeli tak jest napisane. Drugie pytanie, ale pytanie brzmi, czy to jest okej? Okay? No właśnie, bo jaka jest realna różnica, gdyby obaj na przykład wjechali w coś z taką prędkością, tak? No podejrzewam, że
coś tam stoi, no tak. To jeden jechał 320, a drugi jechał 315, nie? No mniej tak, więcej, bo 310.
Czy 300 nawet, no to cokolwiek.
No ale chodzi też o z jakichś rodzaj cwaniactwa, że jak trzeba spuścić nogę z gazu, no to każdy ma spuszczać nogę z gazu, a nie, że jeden tutaj jedzie na znowu szuka takiej przewagi. I to też o to chodziło. To co ciekawe, Norris dostał, wiecie, że jeszcze dostał aż 3 punkty karne za to, więc wydaje mi się, że tutaj bardzo poważnie do tego podeszli sędziowie i powiem tak, moim zdaniem to była surowa kara, ale trzeba respektować żółte flagi i to przez lata było nie zawsze, ale przy wielu sytuacjach lekceważone, nie było tej konsekwencji, więc ja się opowiadam za Toto Wolffem. Jeżeli będzie to robione konsekwentnie, to okej, okay, nawet niech będą takie kary, byle tylko kierowcy zawsze wiedzieli, że jak zrobią coś takiego, to że kara będzie surowa, a nie, że tutaj może się udać i no, po prostu to musi być bardzo takie klarowne i oczywiste i powtarzalne w 100%.
Czyli Lando Norris mógł paść trochę ofiarą tego, że trzeba było zrobić przykład i pokazać i nastraszyć innych. A zanim przejdziemy do następnego tematu dzisiejszego, to jest jeszcze taki mały temat dodatkowy. Przekazuję głos naszemu koledze redakcyjnemu, Cezaremu Gutowskiemu, bo coś jest na sprzedaż, proszę Państwa.
No tak, idą Mikołajki, a potem Święta Bożego Narodzenia, więc w sklepie pod cezarygutowski.pl znajdują się po pierwsze kalendarze w różnych rozmiarach na sezon 2025. Bardzo polecam, naprawdę bardzo wysokiej jakości. Oczywiście też koszulki, a także nowe projekty, między innymi projekt koszulki Codrive, takich jak mieliśmy na naszych zawodach patronusowych. Natomiast muszę jeszcze od razu odpowiedzieć na inne pytania, dlatego że wczoraj w FN Vlogu ogłosiłem, że jest, można zamówić sobie kilka takich dzieł sztuki, moim zdaniem. Zresztą pytacie czasami o to, co ma Aldona za plecami, ten plakat 3D, czyli to Ferrari, na który jest naniesione, no co, to plakat, na który jest naniesione Ferrari. To robi taki mój patron i no, zaprzyjaźniony nasz artysta Adrian Cymer z garagista.pl. On swoje prace wystawia. Tak sobie myślałem, że one mi się bardzo podobają i pomyślałem sobie, że chciałbym mieć coś takiego dla siebie po prostu na zamówienie, więc ja wymyśliłem mniej więcej, co chcę mieć i wymyśliliśmy projekty i pojechałem do, Adrian mi to zaprojektował, pojechałem do Bahrajnu i poprosiłem Roberta Kubicę, żeby dał autograf pod, o tu będzie chyba widać lepiej, żeby dał autograf pod takimi plakatami. To jest model samochodu z 2008 roku, w tym Robert wygrał ten pierwszy wyścig.
Pięknie.
W Formule 1 Polaka. Ale oprócz tego jeszcze wymyślił mi Adrian na przykład rajdówkę, tak? W tym samochodzie to jest upamiętnienie 4 wygranych OS-ów w rajdzie Monte Carlo 2015 i ta fiesta w WRC Roberta, myślę, że teraz będzie ją, muszę dawać pod kątem, żeby światło nie odbijało. I sobie pomyślałem, że zrobię to na zamówienie, ale też sobie pomyślałem, że być może ktoś będzie chciał mieć też takie prace, więc poprosiłem Roberta o kilka autografów i zrobiliśmy po 5 takich prac, znaczy inaczej, na razie jest tylko po jednym. I ogłosiłem, że jak ktoś chce mieć też coś takiego, to może po prostu sobie zamówić to u Adriana na jego stronie. No i Adrian powiedział, że jest zasypywany telefonami, SMS-ami i e-mailami, więc muszę ogłosić teraz już, że, bo miałem powiedzieć, kiedy będzie to w sprzedaży, więc pojawi się na markecie, na stoku, na stronie garagista.pl we wtorek 3 grudnia o godzinie 19 i trzeba się chyba spieszyć. Co ciekawe, jeszcze ja powiedziałem, wymyśliłem, że zrobimy certyfikaty, więc każdy jest w kolekcji, ma oddzielny numer, tak, to jest numer 1 w kolekcji, to będzie ten z Formuły 1, sztuka 1x5, czyli ta zrobiona na mnie, sezon 2024, jest napisana historia tego, jak zostały pozyskane te autografy i to jest certyfikat, który potwierdza, że jest to jedyne w rodzaju dzieło uzyskane w tych okolicznościach, w których było uzyskane. Jest to coś, co mnie strasznie jara, bo to się nazywa Codrive Collection, kochani, więc to jest nasza kolekcja, więc wchodzimy w rynek sztuki w ogóle. Trzeba będzie zacząć zamawiać jakieś obrazy, rzeźby i tak dalej. Póki co zaczynamy od tej kolekcji od Adriana Cymera.
Tam są bardzo ciekawe jakieś przepisy podatkowe, wydaje mi się, na te dzieła sztuki, więc faktycznie warto. Bardzo są ładne te rzeczy. Zachęcamy, rozbawiło mnie tylko, jak powiedziałeś, że to jest model tego samochodu, że nie prawdziwy, zaznaczyłeś, że nie takim małym się ścigał. Kiedyś to te bolidy były takie dużo mniejsze.
Mniejsze, ale nie takie. Mniejsze i lżejsze, ale nie aż tak. To są oczywiście w sensie, że to nie jest namalowane. A jeszcze jest jeden taki w ogóle, bo Adrian wyczaił, że już są w sprzedaży, ale to jest potężny taki plakat z modelu Ferrari 499P żółtego, numer 83. A że akurat przywiozłem te autografy pobrane też w Bahrajnie od wszystkich 3 kierowców tej załogi, czyli od Roberta Kubicy i od Roberta Schwarzmana i od IFEI, to jeszcze pojawią się w sklepie, tylko to już jest naprawdę kawał takiego bysiora wielkości tego, co ma Aldona za sobą, albo mojego Laudy, który wisi u mnie. Z Łeka, takie okazjonalne, no, z autografami wszystkich 3 kierowców.
A ta ciekawostka, jeżeli ktoś by na przykład chciał mieć taki plakat, ale chciałby też mieć pełnowymiarowy, historyczny model bolidu Formuły 1, to Bernie Ecclestone podobno wyprzedaje swoją kolekcję za 500 milionów funtów. Ciekawe, że może tam może pieniądze na te wszystkie wyroki i łapówki, ja nic nie sugeruję, dla sądów trochę więcej kosztowały niż myślał. 69 samochodów chyba wyczytałem. Bardzo ładna kolekcja, jeżeli ktoś
ładna
chce,
liczba.
To... Tak, podoba ci się? No to świetnie. Słuchajcie, powiem wam szczerze, że jak oglądałem sobie to Grand Prix Kataru, zwłaszcza sprint i Max Verstappen bujał się w okolicach 8-9 miejsca, to miałem takie... no faktycznie, o co on tam już walczy? Już bardziej mistrzem nie będzie niż jest i troszkę mi siadło ta ekscytacja, no ale potem był wyścig, potem były te wszystkie wydarzenia, o których wspominaliśmy i nagle z prawie już wyjaśnionej sytuacji w Mistrzostwach Świata Konstruktorów, nagle sprawa jest zupełnie otwarta i również jeżeli chodzi o sprawę wicemistrzostwa kierowców. I tutaj pojawia się pytanie, czy Lando Norris i McLaren mogą zostać największymi przegranymi sezonu. Bo jeszcze kilka tygodni temu zastanawialiśmy się, czy Lando może odrobić taką przewagę do Maxa Verstappena. Czy McLaren, jak bardzo McLaren jest już pewny mistrzostwa? No a tutaj teraz sprawa wygląda tak, że Ferrari musi zdobyć jedynie 22 punkty więcej niż McLaren. Czyli na przykład, jeżeli Ferrari obstawi pierwsze i drugie miejsce, czyli gdzieś tam umówią się, że Leclerc będzie pierwszy i Sainz go na ostatnim kółku zawinie i tak, i będzie pierwszy, Leclerc drugi, to McLaren musi być gdzieś w miejscach 3-7, na przykład 4 i 5. I zanim przejdziemy do wicemistrzostwa, to skupmy się na tym Mistrzostwie Świata Konstruktorów. Komu się waszym zdaniem bardziej należy to mistrzostwo? Aldona, bo się tu wyrywa, proszę.
Moim zdaniem należy się bardziej McLarenowi. I McLaren jest naprawdę bardzo blisko tego tytułu. Vasseur mówi, no 21 punktów musi odrobić Ferrari. Vasseur mówi, no my wiemy jak zdobywać 21 punktów więcej niż oni, bo już nam się to zdarzało w tym sezonie. Wiecie ile razy się zdarzyło Ferrari zdobyć 21 więcej lub więcej punktów od McLarena? Raz. W Grand Prix USA, które do tego było weekendem, które do tego było weekendem sprinterskim. W ramach trochę blisko tej granicy byli też w Meksyku, natomiast to tyle. Wyprzedzić zespół, tak dobry zespół o 21 punktów w jednym wyścigu, to jest naprawdę sztuka. Więc musiałaby się wydarzyć jakaś katastrofa, żeby to się nie udało. Inaczej wygląda sytuacja z Lando Norrisem. Bo o ile ja się o ten tytuł McLarena bym w ogóle nie mam tutaj wątpliwości, o tyle to wicemistrzostwo Norrisa gdzieś pod jakimś znakiem zapytania stoi. W ostatnich dwóch weekendach zdobywał po 9 punktów. Natomiast to jest wyjątek, a nie reguła, jeżeli chodzi oczywiście o to, no, na co stać i ten samochód i Norrisa. Więc mnie w tej chwili bardziej ciekawi to, mimo że no wiadomo, że kierowców to już nie grzeje, czy drugie, czy trzecie miejsce. Natomiast myślę, że w konstruktorach to już jest naprawdę jednak mimo wszystko zamiecione.
Jest taka możliwość, bo Alpine pokazało, przepraszam, że ci wszedłem, Maksiu, że można zrobić taki skok, ale to są jakieś wyjątkowe okoliczności. Fakt jest taki, że Abu Dhabi powinno o wiele bardziej pasować Ferrari niż pasowało Tor w Katarze. A McLaren będzie szybki, I tu był szybki, tak? Słucham?
I jest jeszcze jedna rzecz. Ferrari do tego, żeby wygrać, potrzebuje dużych punktów. A jest Verstappen, jest Mercedes, są kierowcy, którzy będą te duże punkty zabierać. To nie jest rywalizacja, w której wycinamy całą resztę i walczy tylko Ferrari z McLarenem. Tam będą między nimi kierowcy, którzy będą im te punkty zabierać.
Okej, ale można założyć, jest możliwy taki scenariusz, niekoniecznie, ale na przykład, że Ferrari ma faktycznie jakiś taki rodzaj przewagi, coś tam się urodzi na tej konfiguracji toru, na tych oponach, przy tych temperaturach Ferrari może się pokusić o dublet. I wtedy masz tak, Leclerc-Sainz na przykład na mecie, pierwsze, drugie miejsce.
Sainz-Leclerc.
A trzeci jest Verstappen. Tak, czwarty niech będzie Norris, jak nie dostanie żadnej kary, znowu 50 sekund za ten, zanim nie zasznurowanie buta, czy coś takiego. I potem dojeżdża Russell i potem Piastri, więc to jest duża przewaga i też wydaje mi się, że McLaren będzie mistrzem świata, ale ona nie jest aż tak abstrakcyjna i to się może zmienić. To ta pozycja jest zagrożona. To nie jest tak, że musi się jakiś cud wydarzyć. Musi pomóc sporo szczęścia, ale teoretycznie jest to możliwe. I sam osobiście wolałbym, żeby mistrzostwo zdobyło Ferrari, bo byłaby to... I chciałbym, żeby Leclerc był drugi w klasyfikacji. Nie chcę tutaj wyjść na jakiegoś wielkiego złośliwca, bo lubię ostatecznie Lando Norrisa, ale moim zdaniem i McLaren, i Lando jakby pozbawili sami siebie tych tytułów. Lando mi trochę bardziej szkoda, choć tego odklejka, jak powiedział, że Verstappen powinien się zajmować komedią, skoro twierdzi, żeby zdobył w McLarenie też tytuł Mistrza Świata i wcześniej. Moim zdaniem to nie komedia, to jest niestety dramat, w sensie smutna prawda, że faktycznie tak by było. Natomiast to, co jest najważniejsze, McLaren tak naprawdę przegrałby to mistrzostwo, a nie zdobyło je Ferrari i patrząc na tą narrację, jaka była, te dziwne wybicie Zaka Browna, coś za co zresztą pojechał go Max ostatnio, żeśmy się z tego śmieli, i takie kilka politycznych, bardzo brzydkich zagrywek, moim zdaniem wstrętnych, sprawiają, że jakby stracili, ja zawsze byłem fanem McLarena generalnie, bardzo lubię ten zespół, że stracili trochę na wizerunku jako ekipa i nie martwił mi się, gdyby dostali psztyczka w nos od losu za to właśnie i po prostu nie zdobyli żadnego tytułu, mimo tego, że mają najlepszy bolid.
Dokładnie tak samo jak Cezary. Uważam, że wolałbym, żeby wygrało Ferrari, żeby McLaren dostał psztyczka za te wszystkie wypowiedzi, bo tak jak Lando kiedyś był jeden z moich ulubionych kierowców, tak na przestrzeni tego sezonu, no nie wiem, i to nie chodzi tylko o to, że lubię też Maxa Verstappena, po prostu jakoś, no wydaje mi się, że może nie uniósł presji, że może to z tego wynika. Wiecie co, tak mówiliście i wpadł mi pomysł. To się idealnie wpisuje w amerykanizację Formuły 1. Ostatni wyścig, wszystkie punkty liczą się podwójnie, jak w Le Mans.
Maxiu, I hate to break it to you, ale been there, done that. Tak już było.
Tak. Naprawdę? Było już tak?
Było, nie wróci więcej. Tak, Bernie to wymyślił.
Tak.
I co? No to czemu tego nie ma? Nie przyjęło się? To brzmi no jak idealny tutaj pomysł.
Jakoś tylko jeden sezon.
To było który? W 2015 roku jakoś, tak? Chyba, no.
Tak. Naprawdę?
Tak, aha, tak.
To musiał być wtedy, jak nie oglądałem.
Był skandal, bo Rosberg miał szansę zdobyć wtedy mistrzostwo, gdyby Hamilton nie dojechał do mety, czy coś takiego, bo to była taka różnica i ostatecznie tak się nie stało, ale gdy tak się stało, to oczywiście, jako że Rosberg jest Niemcem...
Nie, 14.
A w 14. No to byłoby ogromne oburzenie brytyjskich mediów, gdyby to nastąpiło. Na szczęście nie musieli się tak aż oburzać.
Może jestem jakąś nie mogę być reinkarnacją Berniego Ecclestona, bo on jeszcze żyje. Ale może jakaś, wiecie, dobre dusza dobrych pomysłów przeszła na mnie. Będę uważny na to, co mi przychodzi teraz do głowy. No dobrze, a jeszcze w sprawie Ferrari chciałbym poruszyć jedną kwestię. Czy to, że są w ogóle rozważani do tego, że będą mistrzami świata konstruktorów, to zasługa Freda Vassera, z którego, nie oszukujmy się, gdy był ogłaszany do Ferrari, lekkośmy się podśmiewali. Czy, Aldona, uważasz, że Fred pokazał, że jest dużym Fredem, który jest dobrym, dużym szefem w Ferrari? Trochę źle to zabrzmiało, ale chodziło mi o to, żeby go pochwalić.
Wiesz co, trochę nie mam zdania. Znaczy, kierowcy mówią,
dziękuję,
że tak.
Cezary Gutowski.
Że rzeczywiście duża w tym jego zasługa, ale ja jakoś cały czas patrzę na niego, patrzę na te jego wypowiedzi i cały czas nie wierzę, że taki koleś może być dobrym szefem takiego zespołu jak Ferrari. Więc po prostu mi to nie idzie mi w parze. No,
no cóż, jakby... Jak to mówią, poznasz głupiego po czynach jego, tak mówił Forrest Gump, no to jeśli chodzi o czyny Freda, no to Ferrari jednak może nie radzi sobie, nie walczą o mistrzostwo, ale radzi sobie trochę lepiej niż w ostatnich latach Matti Binotto. I ja myślę, że jednak Fred no, zasługuje na to, żeby... Trzeba, nie wszystko działa idealnie i rzadziej, ale zdarzają im się takie sytuacje a la Grande Ferrari, tak niestety. Natomiast zespół idzie do góry, poprawia się i co prawda Mattia Binotto powiedział, że on to nie zrobił nic nowego, to jest wszystko kontynuacja mojej drogi. Być może, ale jednak idzie lepiej. I tak bardzo jak też, kiedy Fred szedł do Ferrari, byłem tym trochę zgorszony, to biorąc pod uwagę to, jak się zmienił Vasser w Ferrari, tak jak z takiego rybacznego wujka na weselu, co to zawsze najbardziej dbał o swoje jakby te o swój kawałek ogródka, zaczął iść w kierunku, żeby pokazać, że potrafi być szefem, który zdobędzie mistrzostwo świata, no to po prostu jest lepszy, tak, niż był, więc jeżeli Ferrari zdobędzie mistrzostwo świata konstruktorów, to będę tylko bił im brawo i będzie to w ogromnej mierze zasługa właśnie Vassera.
No ciekawe, myślę, że ten następny sezon pokaże, jaki wpływ ma Vasser jeszcze bardziej. A jeszcze co do Leclerca, bo wiecie co, wrzuciliśmy sobie tutaj w te notatki taką statystykę na temat Leclerca i przyznam, że jestem zszokowany. Otóż Leclerc w tym sezonie ma 3 zwycięstwa, 12 podiów i 3, czyli to daje 341 punktów, czyli prawie 15 punktów na wyścig i to jest jego najlepszy sezon w karierze. Więc, ale myślę, że mój szok wynika chyba z tego, że po prostu Max Verstappen zawiesił tak wysoko poprzeczkę, że taki sezon zawodnika, o którym wielu zawodników marzy i którego nigdy nie dostąpi zaszczytu, żeby być tyle razy na podium w sezonie, po prostu blednie. No i, ale to nie jest kwestia tego, że to jest słabe osiągnięcie, tylko no To trochę jak porównywanie, wiecie. Messi strzelił 50 goli, drugi napastnik w lidze 35 i te 35 w poprzednich 99 sezonach dałoby koronę króla strzelców, ale że ktoś strzelił 50, to nikt o tym nie mówi. No ale jest też kierowca, który też śrubował kiedyś takie wyniki, a teraz mówi o sobie, że nie jest szybki, czyli Lewis Hamilton i kontynuacja jego wielkiego marazmu. W ogóle to brzmi jak jakaś taka sztuka. Wielki marazm Hamiltona. Wydaje mi się, że on mógłby chętnie to wyreżyserować. To by była fajna dodatek do jego amplua.
Depresja gangstera.
Tak. Ale no nie, bo tutaj sugerujesz, że gangsterzy mają jakiś kolor skóry, i więc to
nie, 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 ja nie miałem nic takiego na myśli, zdając sobie sprawę, że no tak, Luis by się obraził od razu, tak samo jak wtedy się obraził za tego rapera, tak?
O, raperów, tak.
Nie, panie Luisie, błagam, nie nazywaj mnie na R. To zupełnie nie miałem tego na myśli. Co więcej, gangster w chwili depresja gangstera, na swoją obronę powiem, był całkowicie jakby tego niewłaściwego koloru.
Lewis Hamilton mówi tak.
Włoskiego.
Wiem, że nie jestem teraz szybki, ale wiem też, że mogę wrócić do najwyższej formy. No i mieliśmy pod koniec wyścigu sytuację, w której powiedział, że on jak zjedzie na pit stop, to on już retire the car, że on już nie wyjeżdża. No i Bono, jego inżynier wyścigowy, w żołnierskich słowach odpowiedział mu negative. No i tak rozumiem, że miał fatalny wyścig i rozumiem, że było tam dużo pecha i rozumiem, że jest już no wymęczony tymi sezonami ostatnimi w Mercedesie i że już głową jest zupełnie indziej, gdzie indziej, że już najchętniej gdyby mógł, pewnie nikt by nie zauważył, to by już nie pojechał w tych ostatnich wyścigach, żeby mieć już spokój, ale no tak średnio mi się to podobało, powiem szczerze, trochę to takie bez klasy, trochę takim Lancem Strollem mi to zapachniało, nie chcę mi się to już tam, to już nie dojadę, no wiecie, jednak kupę wspólnej historii, bardzo, bardzo dużo wspólnych lat. No i takie to pożegnanie, no na pewno będzie jakiś, wiecie, dostanie jakiś plakacik i puchar i coś tam i uścisk dłoni i zdjęcia. Ale tak trochę, no takie gorzkie pożegnanie. Na pewno było dużo, dużo, dużo ładniejszych rozstań ze swoimi zespołami niż to, bo to, no i ja zapamiętam, no mam teraz obraz tego zmęczonego Hamiltona, oczywiście to się może szybko zmienić, jak zacznie wygrywać w Ferrari, ale tego Hamiltona, któremu się już nie chce, że ten Mercedes to już w ogóle jest do niczego i że w ogóle, że nie, że już proszę mi tu spakować mnie i ja już nie chcę mi się tu jeździć, bo to jest takie niefajne. Jakie jest wasze zdanie na ten temat? Czy dla was też to jest troszkę słabe?
Wraca do garażu jak Krystyna Janda z przesłuchania. Powiem tak, gdyby nie to, że znaczy nie chcę go o to jakoś cisnąć, dlatego że rozumiem, to jest wielki sportowiec z wielkimi sukcesami, to nie może działać na niego pobudzająco, że dostaje łomot od rasera w potężnych kwalifikacjach i sam wychodzi z samochodu i przyznaje, że no sorry, widzi w sobie, że też nie jestem wystarczająco wolny, chociaż przypuszczam, że część czasami z bolidu może pochodzić, tak słucham, Aldona?
1.5 w sprintach, 5.17 w Grand Prix.
Exactly. To nie jest tylko, że George jest liderem zespołu i ma lepsze sprzęty, bo to jakby te różnice czasowe są za duże tylko na to. To w tym też jest element kierowcy, plus Mercedes to nie jest Williams 2015, to jest Mercedes, jeden z najlepszych zespołów w historii, więc to się tylko w tym nie kryje. Natomiast byłbym w stanie to zrozumieć i jakby bez mrugnięcia okiem zaakceptować, gdyby nie fakt, że jakby przez poprzednie lata Still We Rise i tutaj GOAT, najlepszy kierowca w historii, w ogóle tutaj mój team i tak dalej, i takie przesłanie, że nigdy się nie poddawa i ja tutaj z getta wyszedłem, i, no to sorry, to trochę się jakby nie pokrywa znowu z tym przekazem oficjalnym i tym, na kogo się Lewis i ludzie wokół niego go kreowali przez te lata, a tym, kim jest naprawdę. I teraz jeszcze raz, nie ma z tym żadnego problemu, bo naprawdę ma prawo się wkurzać i być rozczarowany, ale no skoro jestem taki zajebisty, nie, i w każdej chwili Still We Rise, to dlaczego nagle tutaj się pultami mówi, że kończę ten wyścig, wysiadam z samochodu, albo tak mówię, że ten, tak naprawdę, jak powiedział, że ten, że jeżeli to jest jego ostatni występ, to szkoda, bo tak naprawdę chciał już odejść, tak, to było po Brazylii, powiedział, tak, po São Paulo?
Tak.
Tak, że to gdzie jest ten bohater, co to wyszedł z getta i przeciwko wszelkim przeciwnościom walczy do samego końca. To nie jest ta osoba.
Mów, proszę.
Po prostu ja mam wrażenie, że on w tej chwili naprawdę sam ze sobą przeżywa bardzo, bardzo trudne chwile, bo sam szuka tej motywacji. W zeszłym sezonie jeszcze no, był wyżej od Russella, był trzeci w mistrzostwach. W tym sezonie dostaje dostaje w Ciri nieprawdopodobne. I też jego to kosztuje, żeby się zebrać w sobie i wracać. I tak właśnie po Vegas mówił o tym po Brazylii, że w Brazylii już naprawdę nie chciał, ale się zmotywował, jest tu i mentalnie on jest taki silny i tak dalej. Po czym mija chwila, znowu dostaje słaby samochód i się to wszystko zaczyna od nowa. Wiecie, co sobie pomyślałam, że to jest chyba w sumie... Znaczy, nie wiem, rzucam to pod dyskusję, byle nie za długą. Oczywiście wiemy, że Lewis Hamilton...
To nie możemy obiecać.
Że Lewis Hamilton lubi samochód, który mu pasuje. Każdy kierowca lubi być w samochodzie, który mu pasuje. Tylko, to jest jasne, tylko co robi kierowca, gdy nie ma samochodu, który mu pasuje? Lewis Hamilton to co robi, to wiemy. I przez moment chciałam powiedzieć, no dobra, a zobaczmy, co zrobił Max Verstappen od tam... szóstego, siódmego wyścigu sezonu, gdy miał samochód, który przestał mu pasować, który miał problemy. I sobie pomyślałam, że tak, to świadczy jak najlepiej o Verstappenie, ale też z jakąś taką jedną małą gwiazdką, bo zobaczcie, że wtedy zaczęły się jakieś nerwowe ruchy, wtedy była Austria z Norrisem u Verstappena, gdy nie miał najszybszego bolidu. Potem się pojawiła cała ta dyskusja po wakacjach, czego kulminacją było USA, czy Max nie jeździ za brudno. Było w tym trochę takiego, tej utraty nerwów Verstappena.
To nie była utrata nerwów. No. Austria po pierwsze, dowiedziono naukowo, że kiedy nie było się Brytyjczykiem...
W Ameryce?
Nie, w Ameryce też. Że kiedy nie było się brytyjskim ekspertem w F1 TV, to ostatecznie obrona Maxa Verstappena przed Norrisem w Austrii nie nosiła żadnych znamion nieprawidłowości. Była prawidłowa. To Lando wtedy dał ciała. Sam Lando to zresztą przyznał, tak? Że
no
to
tak,
nie było.
Tak.
Co do Austrii. A co do Meksyku i Stanów Zjednoczonych, no to po prostu w jednym przypadku naciąganie przepisów podług tego, co zostało wymyślone i podyktowane i trochę tam delikatnie sędziów życzliwość, a w kolejnym przykładzie, no to po prostu przeginanie jak gum od majtek całej tej sprawy i zasłużona kara za obronę z wyjechaniem poza tor. Ale cały czas to nie było z nerwów jakichś wielkich emocji. Z emocji to był ten atak no dość karkołomny na Hamiltona na Węgrzech. To bym przypisał właśnie do tych emocji. Natomiast Austria, moim zdaniem Meksyk i Stany, to była po prostu z premedytacją jazda, może i z jakimś nerwem, ale z premedytacją jazda na granicy lub też poza tymi granicami.
No ale to, co Aldona powiedziałaś o tym, że ten samochód mu nie pasuje, o tym samym mówił Toto Wolff, tylko tutaj mam wrażenie, że Toto Wolff, tak wiecie, chciał powiedzieć, no, że ten samochód mu nie pasuje, że to chodzi o całą tą generację, ale... No wiecie, to jest takie trochę tłumaczenie tego, że kierowca jedzie słabo, bo samochód mu nie pasuje. Troszkę mi to szpileczką zapachniało, szczerze mówiąc, taką kolejną subtelną, którą wbija Toto Wolff. Ale to jest jedna rzecz, a druga, nie wiem, czy widzieliście, i kurczę, tylko nie pamiętam, czy to był wywiad przed wyścigiem, czy po wyścigu. George Russell, wracamy jeszcze do niego i do tego, że pokonał Lewisa Hamiltona, jest tam przepytywany, a no właśnie o to tu z Lewisem Hamiltonem i w ogóle jak ty tam w zespole, i George Russell ze swoją całą charyzmą odpowiedział, kto mógł się spodziewać, że jakiś chłopak z Williamsa wejdzie do Mercedesa i pokona wielokrotnego mistrza świata w swoim pierwszym sezonie.
Jestem taki zajebisty, oto ja, George.
Tak, właśnie trochę tak.
No a potem powinien powtórzyć, jak zawsze powtarzał, że Lewis jest najlepszym kierowcą w historii świata. Lubił to powtarzać tak często, wiecie dlaczego? Bo kto pokonał Lewisa w takim samym samochodzie?
Tak.
Jenson Button, Nico Rosberg, George Russell. Kilku było.
No cóż, jest jeszcze jeden kierowca, któremu też nie idzie, ale jednak bardziej niż Hamiltonowi, czyli Sergio Perez. Maksiu,
nie namówisz mnie na tę rozmowę. Mi się już nie chce o nim, wiesz, naprawdę.
Bardzo króciutko będzie trzeba obstawić i pobawić się we wróżbite i we wróża, i we wróżkę. Tak jak dawałem, pamiętam, 60% na pozostanie Pereza w poprzednim odcinku, tak po tym wyścigu w Katarze spada to w moich oczach do 35%. Wydaje mi się, że robi wszystko, żeby nie uratować tej posady. To już jest to, co wspominałem na początku, czyli że Christian Horner mówiący, był powód, dla którego wysłaliśmy go 7 minut przed Colapinto na koniec pitle. To
no bo Perez tłumaczył ten Kicks, że też dał się wyprzedzić przed sprintem, bo on potrzebował czystego powietrza, żeby rzeczy w samochodzie testować. Potem się chwalił, tak, że no dzięki temu, że takie ładnie testowałem, to Max taką poprawę zrobił oczywiście w kwalifikacjach i wyścigu. Tak. A Horner odpowiedział właśnie, tak jak zacytowałeś po raz drugi, mi się też ten cytat bardzo podoba.
No i Christian Horner kontynuuje. To tak, nie wiem jak to, znaczy wiem jak to rozumiecie, ale to bardzo ciekawe. Musimy pozwolić dojść Czeko do swoich własnych wniosków. Nikt go do niczego nie zmusza. Musimy pozwolić mu, żeby sam to sobie przemyślał. To nie jest fajna sytuacja, ta, w której jest. To na pewno. Wygrał dla nas 5 Grand Prix, pokazał znakomite występy w Singapurze, w Azerbejdżanie, no oczywiście w Arabii Saudyjskiej, żeby tylko nazwać kilka z nich, żeby tylko powiedzieć o kilku z nich. Wszyscy mamy ogromny szacunek do Czeko, ale trzeba przyznać, że ta sytuacja jest tak samo trudna dla niego, jak i dla zespołu. Brzmi to jak no, lukrowanie trupa. No, mocne słowa, ale...
Balsamowanie.
Balsamowanie, tak. No i ja zakładam, że jednak on wyleci, więc szybkie obstawienie, kto za niego waszym zdaniem wejdzie. Będziemy się z tego rozliczać potem. Do wyboru jest Colapinto, Lawson i Tsunoda. I uwaga, tutaj jeszcze dodam cytat z Helmuta Marko. Ktokolwiek nie będzie jeździł obok Maxa, to Max będzie naszym liderem i na nim się skupimy, jeśli chodzi o walkę o Mistrzostwo Świata Kierowców. Nikt z naszej rodziny, Red Bulla, nie ma szans, by jeździć na tym poziomie, co on. No i cóż, jeżeli Państwo nie oglądali wyścigów, to przypomnijmy też, że gwiazda Franco Colapinto nieco przygasła w ostatnich tygodniach, chociaż no w tym tygodniu to nie z jego winy nie mógł nie pokazać, ale nie, no. Tak, ale no nie startował też z przodu stawki, no umówmy się, raczej by tam świata nie zwojował, chociaż kto wie. Więc moim zdaniem utopią w tego Colapinto, ale daje też szansę, że będzie to Tsunoda i jakoś mam takie przeczucie. Aldona, proszę.
Moim zdaniem to będzie Tsunoda.
A moim zdaniem będzie to Liam Lawson. Colapinto to nie będzie, bo już wieśnie się, że ten, tak, że Red Bull odpuścił sobie, co zresztą nie dziwi, po tych kilku kraksach, i to też widać było trochę po Colapinto, po jego takim nastroju, i nie mam na myśli ubrania, tylko czyli tego, co ma na sobie, tylko po jego, no taki nastrój siadł i też jego menedżer stwierdził, że tutaj, że no, ten błąd w Las Vegas szczególnie podziałał na wyobraźnię ludzi w Red Bullu, że zdaje sobie sprawę, że trzeba dać mu jeszcze trochę czasu, i ponoć właśnie w Katarze, gdzieś na poziomie soboty, podali decyzję, że sorry Franco, ale jeszcze nie teraz, a szczególnie jeżeli by mieli za niego płacić cokolwiek Williamsowi, on miał sobie bardzo dużo za niego życzył. I ponoć Alpine też odpuściło, też uznało, że na razie się jeszcze wstrzymamy z naszym głosem, więc jest plan B albo nawet C dla Franco, i tutaj powiedział już ten, zapowiedział James Vowles, że będzie jeździł bolidem używanym tamtym dwuletnim, cały program do niego zrobią, że na pewno tutaj nie wypadnie z obrotów. Mi się wydaje, że dla Williamsa to jest dobre rozwiązanie, dlatego że już sprzedali ten sen na temat Franco Colapinto, przyszłego wielokrotnego mistrza świata, moim zdaniem przedwczesny jeszcze sen, z całym szacunkiem, uznaniem dla tego, jak naprawdę dobrze poradził sobie na początku. Franco ma dużych sponsorów z Argentyny i dlatego był tak drogi, żeby go wykupić. Williams chciał po prostu coś tym zarobić, jak nie mają zarobić oni. No jeżeli zostanie Franco, to po prostu ci sponsorzy będą płacili za te jazdy dwuletnimi bolidami. Zrobią mu program na 15 testów albo 20, jak miał ten Antonelli, tak. Oni o tym, wiadomo, zarobią na tym pewnie po czterokroć, tak, czyli z czterokrotnym przebiciem. Więc kasa będzie leciała, Colapinto będzie jeździł. Jakiś fotel się do niego ogarnie gdzieś po tym sezonie prawdopodobnie. Chociaż szczerze, Colapinto potrzebuje dobrego występu w Abu Zabi, co będzie ciężkie, biorąc pod uwagę, że rozwali wszystko, co się dało w Williamsie, jedzie starszą wersją samochodu niż Albon. Więc no, Colapinto naprawdę potrzebuje zabłysnąć na koniec sezonu, bo jak to mówi stare powiedzenie w Formule 1, jesteś tak dobry, jak twój ostatni wyścig. A ostatnie wyścigi, Franco, nie były dobre.
No i czeka nas ostatni wyścig sezonu, czyli Grand Prix Abu Zabi lub Abu Dhabi. Nigdy nie mogę się zdecydować i czekam na ostatnią sekundę, jak to powiem.
Abu Babu.
Abu Babu 2024. No i nie tak dawno temu wszystko wyjaśniało się w tym ostatnim wyścigu. Teraz znowu czeka nas też ta wspomniana walka o Mistrzostwo Świata Konstruktorów, o wicemistrza. I moje pytanie do Państwa brzmi, czy tor w Abu Zabi to fajny tor na to, żeby być title deciderem? I tu można dużo powiedzieć.
Tor fajny, jeżeli chodzi o anturaż i cały aspekt estetyczny. Natomiast nudny, no niestety, no było dużo prób jakoś wprowadzenia tam akcji, przeróbki toru, to średnio się to sprawdziło, więc ja tutaj
Michael
na jakieś...
Massey bardzo uradował.
Chciałem powiedzieć, że Michael Massey, tak.
To tak to się robi, a, no, dobra. No. Więc ja na wiele sobie nie obiecuję po tym wyścigu pod kątem widowiskowości, natomiast jako ta arena wydarzenia sportowego Abu Zabi jest super.
Myślę, że ma swoje blaski cienie. Ten tor to zależy od sezonu, od właśnie do opon, od bolidów, więc nie skreślałbym tego wyścigu, że będzie jakieś szczególnie słabe. Natomiast no, są lepsze miejsca na takie, na showdowny title. Myślę, że gdyby na przykład w Brazylii się kończył sezon, to byłoby miejsce takie, że tak, żebyśmy sobie tuptali z nóżki na nóżkę i zacierali rączki. A tak, no to jest to taki tor. No, jeszcze raz wrócę do słynnego cytatu Kimiego Räikkönena. Pierwszy sektor jest okej, a reszta to gówno. Znaczy, to on powiedział, nie, mi się ten tor podoba generalnie. Ale Kim, no, tam fajne jest ta... Znaczy ona fajnie wygląda z zewnątrz, bo jak mamy szczególnie tą ostatnią sesję i dojechanie do hotelu, który się kiedyś nazywał Viceroy, a teraz już nie pamiętam, jak się nazywa, no to tak z zewnątrz to jest spektakularna sesja, ja ją znam bardzo dobrze, sekcja, i Aldona pewnie też, no bo tam najłatwiej dojść z padoku, więc jak ilekroć jest szansa, to biorę kamizelkę i staję sobie w tych zakrętach, oni wychodzą pod ściany spod tego hotelu, to jest takie ładne, spektakularne miejsce, wcześniej jest marina, znaczy dwie są, jedna jest, po obu stronach hotelu są dwie mariny tak naprawdę, więc tam ta druga, po drugiej stronie hotelu jest słońcu tak skąpana i jest tak ładnie, słonecznie, przechodzisz na drugą stronę, do strony hotelu jest więcej cienia, ale ten hotel tak w tle i oni wychodzą pod ściany i nawet z samochodów to fajnie wygląda, a jak się wchodzi w tę sekcję, no tam kiedyś jak Nico Rosberg, jak mu coś tam walnęło w samochodzie, to mu wszystkie kredki z tornistra popadały, tak w barierze wylądowo, więc to też nie jest taki tor wymoczków. No i mamy też te długie proste dwie, za którymi może być akcja, więc to ten drugi, trzeci sektor mi jako widzowi też się podoba, nie do końca się zgadzam z Kimim Räikkönenem, no ale to on jest kierowcą, był kierowcą wyśmienitym Formuły 1, więc też skoro on tak mówił, no to no coś w tym musi też być.
A przypomnijcie mi, to w Abu Zabi będzie ten tor, co robią taki, wiecie, super hiper, co będzie taki podjazd w górę, to tam? Ten, co były takie rendery, czy gdzie to będzie? Czy to w Arabii
Nie,
Saudyjskiej?
Nie, to w Arabii Saudyjskiej taki... ma powstać taki super tor.
Ej, dobra, no to widzicie, pomyliło mi się wszystko.
No ale w Abu Zabi też bym mogli, bo to jest bardzo, bardzo, tak Emiraty to jest bardzo, bardzo bogaty kraj i też Abu Zabi jest bardzo bogate, no i to oni tam zarabiają po prostu miliardy, nie? To pieniądze nie do przebrania.
No, w mojej głowie wciąż rent free żyje sezon 2021 i Max Verstappen nurkujący w piątym zakręcie, więc mam słabość do tego toru, a potem następne lata się zaskakiwałem, że już aż tak się nic nie działo. No, ale jest taka dosyć istotna zmiana. Otóż potwierdzono, że Esteban Ocon nie pojedzie w ostatnim wyścigu sezonu w Alpine. Jego miejsce zajmie Jack Doohan. I bardzo mi się spodobało, jak taki dziennikarz Cezary Gutowski na X-ie, dawnym Twitterze, napisał, że to prawdopodobnie dlatego, że chcą szybko, jak najszybciej mieć argumenty, żeby się go pozbyć. Więc dwa słowa o Jacku Doohanie, panie Cezary.
Duanie.
To tak.
No syn legendy motocyklowej. Fajny, miły facet, super fajnie wypada przed kamerą jako ekspert F1 TV właśnie. Ma bardzo rzeczowy, bardzo dobrze, chociaż i tak ten Hitch jest moim absolutnym ulubieńcem, teraz jest moim zdaniem jest fenomenalny. Natomiast no, Doohan mega, mega dobrze, bardzo miło się go słucha, czuję te niuanse. Nie przekonuje mnie jego osobowość. Jako kierowca nie jestem w stanie go ocenić, no bo nie ma jakiejś spektakularnej kariery w kategoriach juniorskich, ale to nie znaczy wcale, że to mnie przekreśla. Natomiast tak patrząc, to jest taki miły, fajny, grzeczny chłopak, który pewnie coś tam potrafi pojechać. On mi się z Jolyonem Palmerem kojarzy mocno, który też jest bardzo dobrym ekspertem, ale kierowcą był takim, no, syn taty, tak, ważnego pana w wyścigach, co miał swoje kategorie wyścigowe też. I no, trochę na siłę do tej Formuły 1 wepchnięty. Może się mylę, ale nie oczekuję po Doohanie, że to będzie przyszły mistrz świata, a to, co napisałem wtedy, to nie było tak, że tak wrzuciłem to taką myśl tylko, że być może jest tak, że bo słyszałem, że Flavio Briatore nie jest przekonany do Doohana i tak naprawdę będzie chciał go jak najszybciej odsunąć, żeby zwolnić miejsce na przykład do Colapinto. Tak jak kiedyś Batona chciał i zwolnił tak naprawdę, że nie w trakcie sezonu, ale czekał, aż Baton skończy kontrakt, żeby nie przedłużać opcji, żeby Alonso wszedł w to miejsce, co akurat było oczywiście strzałem w dziesiątkę, bo z całym szacunkiem dla Batona to jednak Alonso trochę wyższy poziom kierowcy.
Ale by było, jakby to Alpine wystrzeliło pod tym Briatore, co? Jakby się wszystkie gwiazdy zebrały, to by była niezła historia. No dobrze, Aldona, to jeszcze powiedz, jak byś oceniła pobyt Ocona w Alpine? Czy byś powiedziała, że taki dobry czas, czy jednak pewien niedosyt?
Średni. Jakby dzisiaj też w pole position wspominaliśmy, Cezary wspominał ten moment absolutnie kuriozalny, w którym Ocon dostał kontrakt na 3 lata, podczas gdy Fernando Alonso zaproponowano roczny. No, oni się po prostu pozamieniali na rozum z nie wiem czym. Więc na pewno w tamtych czasach był przeceniany. Natomiast w tej chwili ja mam jakiś taki niesmak związany z tym, jak go potraktowali. Mam trochę w głowie tę historię Ocona, pewnie jednego z niewielu chłopaków, którzy weszli do Formuły 1, nie mając bogatego taty, mniej lub bardziej, tylko no, wyratowany z tej budki z hamburgerami przysłowiowej przez Toto Wolffa. To jest fajna historia i fajnie, że w dzisiejszych czasach też tak można wejść do Formuły 1. Natomiast w trakcie okazał się troszkę takim śliskim szczurkiem. Niby sympatycznym. Co?
Bardzo ładnie określone. Śliski
szczurek. On nie jest śliski. On jest emocjonalny, jest taki, wiesz, że ma trochę taki kompleks takiego chłopaka właśnie, wiesz, co to rodzice musieli sprzedać dom, tak, jeździli kamperem ważącym 5 ton zamiast 2, co prawie im zabrali tego kampera przez to, żeby mógł dalej kontynuować karierę i ma jakby ten kompleks takiego trochę, takiego, wiesz, Hamiltona, kiedy powiedział, że ten, że
wychowywał się w slumsach.
Nico Rosberg pływał na jachtach, a ja spałem na kanapie u taty w salonie. Coś w tym stylu. Więc nie powiedziałbym, że on jest śliski. Co więcej, w takim kontakcie, jak nie chodzi o jakąś sytuację wyścigową z kolegą z ekipy szczególnie, to jest bardzo fajnym facetem.
A nie, w kontakcie,
miły, otwarty, inteligentny.
Tak, osobistym jest bardzo super. Fajny facet. Tylko na torze się dziwnie zachowuje.
Tak, więc tak osobiście to...
Nie, osobiście
lubię go 10 razy bardziej do Alonso.
Tak, no, więc, oczywiście.
Raz, a druga rzecz jest taka, to już zaczynam moją krucjatę teraz, właśnie sobie wymyśliłem moją nową misję, że będę teraz bronił, bo jak już zaczęli na niego jechać i hejtować prawie wszyscy, to teraz moją misją jest bronienie. Tym bardziej, że moim zdaniem on się zmienił. Dojrzał, a jest, uważam, że jest bardzo dobrym kierowcą. Uważam, że jest kierowcą na poziomie Carlosa Sainza, bez nie mając co do tego wątpliwości. Tak. Jestem przekonany, że to jest, nie ustępuje Sainzowi. Więc teraz będę jakby za ten. Uważam, że jeżeli Haas nie osłabi się, a jeszcze się poprawi, to się przekona, że ma jeszcze wiele lepszego kierowcę w Oconie niż kiedykolwiek miał w Hulkenbergu czy w Magnusenie.
Bardzo ciekawe. Nowa krucjata Gutowskiego. Zobacz ja. No dobrze, to nasze typy na ostatni wyścig sezonu. Ostatnie typy w tym sezonie. Ja zacznę. Przepraszam. Moje typy to Max Verstappen, Carlos Sainz, Charles Leclerc. Aldona.
Verstappen, Leclerc, Norris.
Leclerc, Verstappen, Norris.
Nice.
Czyli tak samo mówicie, tak?
Nie.
A ty co powiedziałeś? Leclerc i kto drugi?
Ja powiedziałam Verstappen,
Leclerc, Norris. Okej, przepraszam.
To ja powiem Leclerc, Norris, Sainz.
No dobrze, dobrze.
To już, ale to już na Leclerc, Norris, Sainz i tyle.
Dobrze, to już o to, ale to już naprawdę. No dobrze, więc dziękujemy wam. Nie dziękujemy wam jeszcze za cały sezon, ponieważ spotkamy się jeszcze na podsumowaniu sezonu, prawda? Będzie podsumowanie sezonu Codrive, tam będziemy wam dziękować za ten sezon. Będziemy. Teraz jeszcze nie dziękujemy. Więc życzymy udanego wyścigu. Przypominamy raz jeszcze o kodach zniżkowych Continental. Przypominamy, że będzie można kupić różne rzeczy na stronie cezarygutowski.pl, ale wszystkie legalne. I przypominamy, że jeżeli wam się podobało, to taka łapka w górę jest nam bardzo pomocna i będzie nam miło, jeżeli ją zostawicie. I ja dziękuję wam za dzisiaj, Aldono i Czarku. I słyszymy się tak naprawdę już niedługo. Miłego wyścigu. Czy ktoś jedzie do Abu Zabi? Nie jedzie. Czy Aldona? A ty jedziesz! Ja oboje posiadę. Jedziecie?
Dwie trzecie składu Codrive jedzie.
No to trafiłem. Ja też jadę! Nie, żartuję. No dobrze, to miłego wyjazdu wam w ogóle życzę. Czekajcie, ja tu w jakiejś błogiej nieświadomości sobie żyłem. No cóż, pogoda pewnie będzie dopisywała, więc proszę uważać, żeby tylko się nie przeziębić w jakichś biurach prasowych i samolotach, żeby móc enjoyować piękne Abu Zabi. I do usłyszenia.
Pa. Dziękujemy i pa.
Thank you. Thank you.
Thank you.